Regionalny punkt widzenia. Aktywny samorząd. Pomysłowi mieszkańcy. Ciekawe inicjatywy. Wyjątkowe miejsca. Czym żyją lokalne społeczności? Regionalny punkt widzenia.
Jej ręce i bogactwo zawsze stały otworem dla sierot i potrzebujących, życzliwość dla strapionych, apteka dla chorych, hojność dla dobrze zasłużonych. To tylko część inskrypcji na obrodnickim sarkofagu Anny Wazówny, która będzie dziś bohaterką naszej audycji, a to za sprawą trwającego roku upamiętniającego szwedzką królewnę w 450. rocznicę jej urodzin. Sławomir Nowak, Michał Słobodzian, witamy serdecznie z Brodnicy. No, jest to miasto, które szczególnie pamięta o Annie Wazównie. Sporo jej także zawdzięcza. Ona tu właśnie z dala od królewskiego dworu spędziła ostatnie lata życia. Z dala od dworu, ale czy była z tego powodu nieszczęśliwa? O tym także dziś porozmawiamy. Witam gościa Aleksandra Kurek, przewodnik Muzeum w Brodnicy. Witam panią bardzo serdecznie. Jest także Marian Marciniak, dyrektor Brodnickiego Muzeum.
Witam państwa.
W audycji pojawi się także Alicja Sarko-Złowska, historyk sztuki i muzeolog z UMK w Toruniu, która od lat bada życie Anny Wazówny. Z panią Alicją rozmawiałem przed audycją. Rok Anny Wazówny to wspólna inicjatywa samorządów miejskich i powiatowych Brodnicy i Golubia Dobrzynia. Była także uchwała sejmiku województwa. No, samorządy także aktywnie wspierają upamiętnianie tak wybitnych postaci jak Anna Wazówna. Królewna żyła 57 lat. Była córką Katarzyny Jagiellonki, polskiej królewnej i królowej Szwecji oraz Jana, księcia finlandzkiego, późniejszego króla Szwecji. Była wnuczką Zygmunta Starego i Bony Sforce, siostrą Zygmunta III Wazy. Panie Aleksandro, po co przyjechała do Polski? Miała wtedy, kiedy była tu pierwszy raz, 19 lat i to był rok 1587.
Przyjechała do Polski wraz ze swoim bratem, Zygmuntem III Wazą. Właściwie to nawet nie wiem, czy ona była taka bardzo zadowolona i zachwycona, bo jednak w jej żyłach płynęła krew Wazów, ale z zainteresowaniem spoglądała na wszystko to, co u nas się dzieje. Była w Krakowie przede wszystkim. Później, jak przyjechała do Polski już w wieku 30 lat i została na stałe w naszym kraju, to wtedy przeniosła się do Warszawy. No i wtedy i okazało się, że jednak nasi możnowładcy niezbyt chętnym wzrokiem patrzyli na nią.
O tym jeszcze porozmawiamy. Zatrzymujemy się na moment w tym czasie, kiedy miała te 19 lat i przyjechała tu po raz pierwszy. Tak naprawdę była młodszą siostrą Zygmunta III, ale miała go tutaj pilnować. Takie są przekazy.
Miała
troszeczkę patrzeć na ręce, czy wobec roszczeń nowych poddanych nie poczyni żadnych ustępstw niekorzystnych dla Szwecji, więc miała poważną misję.
Ona miała poważną misję. Miała pilnować Zygmunta III Wazę, ale przede wszystkim miała robić wszystko, żeby ich ziomkowie byli z tego jej pobytu tutaj zadowoleni. Tym bardziej, że król Zygmunt III Waza był takim zagorzałym katolikiem, a ona wyznawała od 15 roku swojego życia tą wiarę ewangelicką. Była luteranką, także tutaj o to też chodziło, prawda? Że ona musiała patrzeć na to, czy król będzie dobrze, nie będzie tylko taki dobry dla katolików i będzie potępiał różnowierców. I ona miała stawać w ich obronie, także tutaj to jest też takie bardzo ważne.
Była młodsza od Zygmunta, ale już od samego początku doceniano jej intelekt. Mówiono nawet, że ma lepszą głowę od Zygmunta.
Ona po prostu była tą szyją, tak można powiedzieć. Ona właściwie kierowała Zygmuntem, bo królewna była wszechstronnie wykształconą osobą. Interesowała się wieloma dziedzinami nauki, o czym na pewno będziemy jeszcze rozmawiali, ale była niesamowicie przedsiębiorcza i ona często niezbyt chętnie patrzyli na nią możnowładcy polscy, bo ona wtrącała się troszeczkę w sprawy naszego kraju, prawda? Sprawy, które właściwie powinien podejmować tylko i wyłącznie król, a ona nim tak troszeczkę kierowała.
Władała 5 językami. No właśnie, w pewnym momencie, kiedy miała 30 lat, osiadła już na stałe w Polsce. To był rok 1595 i to stało się no, po klęsce w bitwie, kiedy jej brat jakby stracił prawo do korony szwedzkiej,
tak,
prawda?
Tak. Mhm.
I obojgu zakazano pobytu w tym kraju, a ich dawnym poddanym utrzymywanie nawet korespondencji oraz wszelkich kontaktów z nimi pod groźbą kary śmierci, więc znaleźli nową ojczyznę.
Ale ona mimo wszystko zawsze była wierna w przyjaźni i ona jednak miała jakieś kontakty z wszystkimi, którzy kiedyś, jak mieszkała w Szwecji ze swoim bratem, to byli w stosunku do niej tacy przychylni, prawda? Także później okazało się, że jednak mogli na nią liczyć.
No właśnie, najpierw Kraków, potem Warszawa. Jak układały się te relacje z dworem królewskim? Tutaj ta wiara no, zaczynała być pewną przeszkodą.
I właśnie to było przeszkodą, prawda? Ona najściślejszy kontakt miała ze swoją ciotką, Anną Jagiellonką, siostrą swojej matki Katarzyny, i Anna bardzo często występowała w obronie Anny Wazówny, broniąc ją przed możnowładcami, którzy właściwie chcieli, żeby królewna siedziała i milczała, żeby nie wtrącała się w żadne polityczne sprawy. Nawet to było związane z tym, jak zastanawiano się, za kogo wydać ją za mąż, prawda? Bo wtedy taką najważniejszą rzeczą to były jednak te stosunki takie dyplomatyczne. I ona po prostu niezbyt chętnie była widziana na dworze warszawskim. Dlatego też dobrze stało się, że ona w 1604 roku dostała to brudnickie starostwo od swojego brata.
No chociaż właśnie, jakie były okoliczności? Dlaczego? Właśnie dlatego, że niechętnie była
widziana na dworze tak warszawskim, bo ona się wtrącała w jakieś sprawy związane ściśle z polityką, którą król robił.
Nie tylko z polityką, ale na przykład na Wawelu, kiedy jeszcze mieszkała w Krakowie, no to odprawiała luterańskie nabożeństwa, za co Zygmuntowi III grożono nawet klątwą.
Oczywiście, a on bardzo kochał swoją siostrę, on ją szanował i po prostu nie stawiał jej jakichś przeszkód, prawda, żeby ona mogła sobie tą swoją religię w dalszym ciągu podtrzymywać, prawda?
Rok 1604, no to pewien zwrot. Otrzymała starostwo brudnickie w roku 1611 golubskie. No, są takie przekazy, że na swoje wyżywienie, tak?
To
czyli
znaczy,
chciano dać jej utrzymanie.
Tak, to spowodowało, że ona była taka niezależna finansowo. Bo to brudnickie starostwo było dosyć bogate. To nie tylko Brodnica, ale to Wrocki, Najmowo, Karbowo, to lasy, jeziora, prawda, które przynosiły jakieś zyski. I to faktycznie spowodowało to, że ona była niezależna finansowo, ale równocześnie była dobrym gospodarzem, prawda?
No właśnie, czym się tutaj zajmowała, bo żyła tak naprawdę tutaj 21 lat.
Do
no to
śmierci.
Sporo czasu do swojej śmierci. Czym się tutaj zajmowała?
Oj, właściwie to ona zajmowała się wszystkim, prawda? Bo przede wszystkim zajmowała się taką administracją tego swojego terenu. Zajmowała się teologią, zajmowała się medycyną, ale przede wszystkim zajmowała się botaniką. Ona chodziła po łąkach nad Drwęcą, nazywała je radosnymi łąkami, zbierała zioła, z których gdzieś na brodnickim zamku robiła leki, którymi pomagała swoim poddanym. Ale muszę tutaj jeszcze powiedzieć, że mieszczanie początkowo w 1604 roku niezbyt chętnie ją przyjęli. Tak się zastanawiałam kiedyś, dlaczego. Wydaje mi się, że oni niezbyt chętnie ją tutaj widzieli jako zarządzającą, bo to jednak kobieta będzie starościną, prawda, będzie tutaj decydowała o wszystkim, co w mieście się dzieje, a ona jednak spełniła wszystkie pokładane w niej nadzieje. Zajmowała się prawem, zajmowała się korespondencją, którą prowadziła z wieloma i uczonymi, i swoimi przyjaciółmi.
Medycyna i ziołolecznictwo, panie dyrektorze, były bardzo ważne. Wiadomo, w czym się specjalizowała, jeśli chodzi o te rośliny, o produkcję medykamentów, bo z tego, co wiadomo, miała tutaj laboratorium, eksperymentowała i wtedy nie chciała, żeby ktoś tam zaglądał.
Ona eksperymentowała, próbowała produkować leki ziołowe, ponieważ przede wszystkim sama cierpiała, była osobą chorowitą, wiemy to z przekazów. Po otwarciu grobu Anny Wazówny w Toruniu i po badaniach antropologicznych wiemy, że cierpiała na taką bardzo nieprzyjemną przypadłość, rzadką, wgniecenie podstawy czaszki, to nazywa się impresio basiliaris po łacinie, polega na tym, że ostatnie dwa kręgi, dzięki którym możemy ruszać głową, wchodzą jakby w głąb czaszki, znaczy u niej to miało miejsce. I powoduje to uporczywe bóle głowy do dzisiaj, trudne do zniesienia, do zlikwidowania przy współczesnej medycynie. Ona próbowała ratować siebie przede wszystkim, ale wiemy też, że przy okazji leczyła również, pani Ola wspominała o Brodnicy, leczyła również mieszkańców Brodnicy i swoich powiatów, ale leczyła także osoby na dworze Zygmunta III, ponieważ tak naprawdę w Brodnicy w sposób ciągły przebywała ostatnie 2 lata życia. Wcześniej bywała na dworze często. Brodnica i Golub były jej starostwami, które miały jej zapewnić dochody i utrzymanie. Natomiast za nią rządzili zarządcy w Brodnicy, Parzniewski, który okazał się dobrym administratorem.
Ale w sumie to ona spędzała w Brodnicy miesiące jesienno-zimowe, tak. A wiosenno-letnie w Golubiu Dobrzyniu.
Tam jest zamek na górze, która ma ekspozycję, że tak powiem, właśnie na 4 strony świata i mogła tam hodować zioła. Wiemy też, że w dzisiejszym Parku Chopina w Brodnicy urządziła swój ogródek. No i z przekazów wiemy, że hodowała tam tytoń, była to jedna z pierwszych hodowli tytoniu w Polsce, który wówczas był uważany za roślinę leczniczą.
Do swojego brata, jak mogę powiedzieć, to ona nawet przygotowała taki biały proszek, który przesyłano do Warszawy, bo króla bardzo bolały stawy. I jemu ten biały proszek pomagał. Także nie wiem, co to było. Czy to był jakiś taki biały proszek, który dzisiaj byłby zakazany, czy to był taki lek, który faktycznie na chore kości pomagał.
Zresztą leki stanowiły jeden z powodów kłótni między Anną i Zygmuntem, ponieważ on przysyłał jej do Brodnicy nadwornego lekarza, jedną z największych sław w ówczesnej Europie. I Anna pisała, że nie może przyjmować leków, które jej ten królewski lekarz ordynuje, ponieważ czuje się po nich gorzej. No i miała rację, ponieważ jak dzisiaj przeglądamy te recepty, to gdyby je zażywała, na pewno nie żyłaby tak długo, jak żyła, ponieważ jedną z podstaw była na przykład rtęć i takie różne inne cuda, które były silnymi truciznami.
Czyli instynkt jej nie mylił, posiadała własny zbiór recept na różne dolegliwości, zakładała apteki, z których korzystał także dwór, mimo że była także królewska apteka.
No wiadomo, ona wręcz produkowała leki dla dworzan.
Bardzo, no, jakby ta działalność była bardzo, bardzo szeroka. Ona także miała duży udział w publikacji Zielnika, tak? Który był bardzo ważnym dokumentem, książką, zbiorem. To nie tylko receptury, nie tylko opis roślin. Cóż to takiego było?
Mówimy o wydanym w Krakowie w 1613 roku Zielniku Szymona Syreniusza. Nazwa Zielnik może być myląca, ponieważ pod tą nazwą kryje się opisanie ówczesnego świata. Właściwie Syreniusz zebrał wszystkie informacje praktyczne dotyczące, dostępne wówczas ówczesnej nauce. Tam są nie tylko zioła, tam są również opisy geologiczne, minerałów, opisy zwierząt, opisy leczenia i zwierząt, i ludzi, opisy stosowania w kuchni różnych przypraw. Właściwie można by porównać z dzisiejszą Wikipedią dla młodszych słuchaczy, a dla starszych z encyklopedią. Anna sfinansowała wydanie tej pozycji. Gdyby nie ona, ta pozycja nie ukazałaby się. To było grube, ponad 800-stronnicowe wydanie, które przede wszystkim zostało wydane w języku polskim. Książka była w języku polskim, jest dostępna dla właściwie wszystkich. I ona przez, książka przez 200-300 lat pełniła funkcję takiej podstawowego kompendium wiedzy dla ówczesnych ludzi. Ona była właściwie w każdym bogatszym dworze, w każdym bogatszym domu. Taką podstawową kopalnią wiedzy.
Ale sama Anna miała również, zbierała różne podręczniki typowo medyczne i właściwie korzystała z tego, a równocześnie mogła pożyczać te podręczniki medyczne tym wszystkim, którzy byli zainteresowani. Sama też, jeszcze muszę powiedzieć, sama też robiła zielnik. My wiemy nawet dokładnie, jak ten jej zielnik wyglądał. Wiemy, jak on był oprawiony, no niestety poprzez różne tam zawieruchy wojenne znalazł się później na zamku w Nieświeżu, na zamku należącym do Radziwiłłów i w sumie nie wiemy, co dalej się z nim stało.
Jeśli chodzi o ten dzielnik i próbę finansowania, no to wiąże się ciekawa historia z klejnotami królewskimi, prawda, panie dyrektorze? Ona postanowiła na cały taki komplet sprzedać do Rosji.
Tak, ona odziedziczyła po ojcu i po matce. Matka była Jagiellonką, ojciec z królewskiego rodu szwedzkiego. Odziedziczyła klejnoty, które miały być jej wianem. W momencie, kiedy doszła do wniosku, że raczej za mąż nie wyjdzie, postanowiła je spieniężyć na różne zbożne cele. Chciał ją kupić car rosyjski, do którego te klejnoty trafiły jako... No, żeby mógł obejrzeć, wycenić. Tak się pechowo złożyło, że został przed zakupem zamordowany. Po długich pertraktacjach te klejnoty wróciły do Anny Wazówny. Większość z nich została spieniężona na dwa zbożne cele. Jednym było właśnie wydanie zielnika Szymona Syreniusza, który no, sfinansowała właściwie w całości. A drugim celem, pokazującym też charakter Anny Wazówny, było zorganizowanie w Brodnicy ślubu, który łamał ówczesne konwenanse. Dwoje młodych ludzi zgłosiło się do niej, chcieli się pobrać z miłości, co wówczas nie było zbyt popularne w kręgach osób na świeczniku. No i Anna Wazówna postawiła się ich rodzicom i zorganizowała tym młodym ślub u siebie na zasadzie, a teraz proszę bardzo.
Miłość jest najważniejsza.
Tak.
Tak naprawdę. Ona opiekowała się ludnością tych terenów, prowadziła działalność budowlaną, stworzyła także azyl wyznaniowy dla protestantów. Jak już mówiliśmy, Anna Wazówna była luteranką, ale osobą bardzo otwartą na świat, wielowymiarową, co podkreśla Alicja Sarkozłowska, historyk sztuki i muzeolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pani Alicja od prawie 40 lat bada życie Anny Wazówny. Można powiedzieć, że zaprzyjaźniła się już z tą postacią, z panią Alicją Sarkozłowską. Rozmawiałem przed audycją. Posłuchajmy tej krótkiej rozmowy.
Zainteresowała się pani Anną Wazówną w 1980 roku. W jednym z wywiadów powiedziała pani, że odczuła, iż stoi przed wielką tajemnicą, zagadką do rozwiązania, jednocześnie jawną, oczywistą i skomplikowaną, niewyjaśnioną, zakodowaną według pewnego systemu form i znaków. Co było najbardziej tajemnicze w życiu Anny Wazówny, co pani odkryła na przestrzeni 38 lat badań?
Trudno nawet powiedzieć, co było najbardziej tajemnicze. Myślę, że tak sama tajemnica życia człowieka, który przed setkami lat narodził się, uczył się, tworzył, wyrażał swoją opinię, to już było fascynujące i tajemnicze. Z drugiej strony jej osobowość, nieprzejednana, stanowcza, jednocześnie miękka, uległa w stosunku do ludzi potrzebujących, jej pasja wiedzy ziołoleczniczej, botanicznej, medycznej i chyba wytrwałość w swoich przekonaniach. Akurat były to przekonania dotyczące może pewnych kategorii moralnych, sposobu postępowania, ale również wyznawanej wiary. Wychowana początkowo jako katoliczka w wieku około 15 lat, zmieniła swoje wyznanie na luterańskie i w nim pozostała. Nie ugięła się przy wszelkich próbach nawracania, ingerencji ze strony dworu papieskiego czy duchowieństwa polskiego, bo takie były jej przekonania i to chyba to jest. I ta tajemnica poszukiwania życia. To było fascynujące, że znajdują się listy 5, 10, 20, około 300, że o człowieku, który dawno już odszedł, pozostało tak mnóstwo pamiątek. No i wspaniała ceremonia toruńska, uroczysty pogrzeb pełen symbolicznych przekazów. No i również pomnik grobowy, który trzeba interpretować w kategoriach alegorii, personifikacji, symboli. Ona jest w nim już w niebie.
Badała pani archiwa polskie, szwedzkie, niemieckie, a nawet sekretne archiwum watykańskie i dzięki tym badaniom no wiadomo, że faktycznie Anna Wazówna do końca życia była luteranką, prawda?
Tak, tak. Tak, to był właśnie też problem. To była też ta tajemnica, którą pan pytał. Dlatego, że po śmierci Wazówny, no, która miała dramatyczny przebieg, Wazówna była ciężko chora, a przy jej łożu namawiano ją na powrót do wiary katolickiej. I rozgłoszono plotkę, że to wyznanie zmieniła. Były pewne problemy z pochówkiem, no bo nie na Wawelu, jeżeli pozostała luteranką. Natomiast tą konwersję do wiary katolickiej nie uwierzył ani nuncjusz apostolski, ani święty Zygmunt III Waza, co jego problemy z pochowaniem siostry spotęgowało, ale z drugiej strony jakby przyznał jej stanowczości, tutaj racji, jej uporowi, jej poglądom. I rzeczywiście odpowiedź w kwestii tego fragmentu wielkiej tajemnicy, jaką każdy człowiek znalazł w sekretnym archiwum watykańskim, gdzie właśnie zachowane zostały listy z lutego i marca 1625 roku, bo Wazówna 6 lutego 1625 roku zmarła. I w tych listach było wyraźnie powiedziane, że król nie wierzy w tą jakąś drobną oznakę uległości, że jedyne co ona mogła powiedzieć, zrobić, to powierzyć się Chrystusowi zgodnie z jej wiarą.
Na sarkofagu Anny Wazówny w Brodnicy czytamy, mimo że wytrwałą w religii odwróconej od katolickiej, a jednak nie była tej wroga. Te słowa nazywa pani testamentem księżniczki. Dlaczego?
Tak, nazywam to testamentem, ponieważ jest to jeden z najbardziej chyba takich osobistych i pięknych tekstów pochwalnych, czy upamiętniających życie, które o Wazównie napisano. Myślę, że chyba uczestniczył w tworzeniu tego tekstu Zygmunt III Waza, brat królewny katolickiego wyznania. Testamentem, bo tu jest pewna myśl wyrażona, że rzeczywiście jeśli nastąpił jakiś rozłam religijny w rodzinie Wazów, to on nie przeszkodził w utrzymywaniu kontaktów i nie była ona religii katolickiej wroga. Na jej dworze też pojawiały się osoby różnych wyznań, mimo że rzeczywiście była opiekunką rodzin wyznania luterańskiego, ale również miała dwórki czy dworzan wyznania katolickiego. Myślę, że testament, ponieważ jej sposób myślenia i działania utrwala. Testament, bo Zygmunt III Waza uznał za stosowny, albo autor, że tak powiem, którego zamówiono tekst, czy król zamówił u niego tekst mówiący o królewnie, gdzie podkreślono właśnie ten jej brak wrogości, mimo wytrwaniu w swoim własnym wyznaniu, czyli luterańskim. Testament również dlatego, że dzięki temu stwierdzeniu, dzięki odkryciu różnych dokumentów z epoki, badaniu przeze mnie osobowości królewnej, wypowiedzi w kwestiach religii, gdzie potwierdzone zostało jej stanowcze stanowisko, ale jednocześnie i zróżnicowane, mogły się odbyć uroczystości ekumenicznego pochówku w 1995 roku, 15 października i to w kościele katolickim. Przybył wtedy wysłannik Ojca Świętego Jana Pawła II, kardynał Idris Cassidy, biskup Upsali Kościoła Szwedzkiego, luterańskiego, oczywiście Tord Herlin, polski biskup Andrzej Suski brał udział, czy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, biskup Jan Szarek i inne osoby. Wtedy było się takie ekumeniczne nabożeństwo. Myślę, jakby efekt tego testamentu, tego zapisu wytrwała, ale nie była wroga. Nie była wroga, jest to przykład dla nas, dla dzisiejszych czasów, kiedy budujemy tolerancję. To wszystko zresztą odbywało się w roku, w Międzynarodowym Roku Tolerancji. Tak był ogłoszony, czy nazwany rok 1995. I to się tak zakończyło właśnie. Nie wrogością, ale wspólnym działaniem, takim praktycznym ekumenizmem. Po badaniu krypty szczątki Wazówny luteranki wróciły do dzisiejszego kościoła katolickiego, który był w 1636 roku, kiedy tam chowano Wazównę, kościołem luterańskim, czy kościołem różnych wyznań innowierczych. I słynnym dla mieszkańców Torunia, pożądanym na miejsce spoczynku wiecznego i dla mieszkańców ziemi chełmińskiej. I ona wróciła jako luteranka do katolickiego kościoła i to jest to przeciwieństwo wobec tego, że w XVII wieku jako luteranka nie mogła trafić do katolickiej katedry na Wawelu.
Alicja Sarkozłowska jeszcze powróci w naszej audycji. Zanim ten ekumeniczny pochówek Anny Wazówny w Toruniu w roku 95, no to śmierć tutaj w Brodnicy. Panie Aleksandrze, panie dyrektorze, i co wydarzyło się po śmierci? Tutaj pani Alicja wspominała o tym, no był problem z pochówkiem i tak naprawdę to ciało tutaj w Brodnicy czekało.
Przez
tak?
wiele lat.
Przez 11,
11 lat, tak.
Spoczywało, jak to w opisach, w sklepionym pomieszczeniu na zamku w Brodnicy. Spoczywało w oczekiwaniu na pogrzeb, na prawdziwy pogrzeb. Z tym, że to nie jest wcale aż tak rzadka, że tak powiem, przypadłość, ponieważ w tamtych czasach pochówki osób o znaczących, bogatych odbywały się często, kilka lat po śmierci.
A dlaczego? Bo zbierano pieniądze.
Zbierano rodzinę, znaczy to jest słynny obyczaj pompa funebris, czyli wielkich, bardzo wystawnych pogrzebów, a ponieważ ówczesne rodziny, na przykład magnackie, miały członków swoich rodzin rozsianych po znacznej części ówczesnej Europy, Polska była trochę większa niż dzisiaj, to samo powiadomienie rodziny i przygotowanie do tego, żeby ta rodzina zjawiła się w miejscu pogrzebu, zajmowało długi okres czasu. Poza tym sam pogrzeb był wielką, bardzo bogatą imprezą i po wielu latach często chowano zmarłego. Natomiast w przypadku Anny Wazówny były sprawy związane z brakiem możliwości pochowania jej na Wawelu, co jej przysługiwało z racji pochodzenia, natomiast z racji wyznawanej religii spotkała się z oporem. Tutaj mówiliśmy o Annie Wazówni, o jej zasługach. Myślę, że warto wspomnieć też o tym, że po tym, jak Zygmunt został pozbawiony prawa do korony szwedzkiej po przegranej wojnie ze Szwecją, stronnicy Zygmunta w Szwecji byli prześladowani. Większość z nich to byli ewangelicy. I w momencie, kiedy byli prześladowani, znaczy w momencie, kiedy nastąpiło to prześladowanie w Szwecji, oni emigrowali do Polski. Zwykle na dwór Anny Wazówny w Brodnicy.
I ona im udzielała
pomocy. I że tak powiem, to dotyczyło około 200-300 rodzin. I to rodzin znaczących. To nie była emigracja jakby zarobkowa, tylko emigracja polityczna. Do dzisiaj w Polsce żyją potomkowie tych rodzin, którzy, że tak powiem, jakby stąd, z Brodnicy, wychodzili później, że tak powiem, w Polskę.
A tutaj jak trumna z jej zabalsamowanymi zwłokami była w Brodnicy, to pierwszy raz doszło do zbezczeszczenia jej zwłok, także o tym też musimy z takim smutkiem pamiętać.
Jak rozumiem, szukano klejnotów?
Szukano klejnotów i najprawdopodobniej jeden z żołnierzy szwedzkich, chociaż wbrew nakazom króla, którego Anna Wazówna była ciotką, to pod osłoną nocy wszedł do pomieszczenia, w którym to ciało królewne było, otworzył jej trumnę i nie mogąc zdjąć bransolety, którą królewna miała na ręku, wziął i odrąbał całe przedramię. Jak antropolodzy badali jej grób w Toruniu, to faktycznie układając szkielet, faktycznie brakuje tego prawego przedramienia. A bransoleta chyba nikomu nie przyniosła szczęścia, bo znaleziono ją później, jak ona leżała na posadzce w katedrze na zamku Uppsali. To jest jeden z zamków należących do Wazów w Szwecji, a dzisiaj możemy ją oglądać w Muzeum Arsenału Królewskiego w Sztokholmie.
Nie tylko w ramach niespodzianek, w czasie wystawy, którą organizujemy w Muzeum w Brodnicy, będzie można obejrzeć kopię tej bransolety. Kopię wykonał Tadeusz Lewandowski, szef brodnickiego, znaczy Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Brodnicy i jubiler brodnicki, jeden z ostatnich prawdziwych rzemieślników brodnickich. To miała być niespodzianka, ale pani Ola tutaj, że tak powiem,
zdradziła.
Nie, sprowokowała mnie do tego, żeby to powiedzieć. Będzie można obejrzeć kopię tej bransolety.
Ale to sama się dzisiaj dowiedziałam o tym.
O tych wydarzeniach związanych z rokiem Anny Wazówny jeszcze będziemy za moment Wąsik mówi, chciałbym jeszcze na moment wrócić do samego życia królewny. No, była mądra, otwarta, dobra, interesowała się także teologią, chętnie o tym dyskutowała, pomagała ludziom różnych wiar, ale nigdy nie wyszła za mąż. Nie miała też dzieci. Dlaczego? Wyjaśni to także Alicja Sarko-Złowska, historyk sztuki i muzeolog z UMK w Toruniu. Posłuchajmy.
Nie wyszła nigdy za mąż, myślę, że przede wszystkim dlatego, że to był, jak napisał jeden z autorów szwedzkich, polityczny handel małżeński. Trzeba wziąć pod uwagę, że była taką sfatana od najmłodszych lat za książąt habsburskich, Ernesta, Macieja. Potem jakieś plany były z książęciem duńskim, a tutaj różnica wyznań się pojawiała. I właściwie najpoważniejsze były plany matrymonialne z Janem Jerzym, wnukiem księcia brandenburskiego. Ale nie doszły one do skutku, bo w 1598 roku Zygmunt III Waza został pokonany pod Linköping przez wojska Karola IX Sudermańskiego, który dążył do przejęcia korony szwedzkiej. Wazówna opuściła na zawsze Szwecję razem z Zygmuntem. Jeszcze jakieś pertraktacje trwały do 1606 roku, ale później już, ona miała wtedy już 30 lat, a w 1606 36, myślę, że ani nie było możliwości, ani może już do tego nie dążyła, trudno też powiedzieć, ale chyba stan zdrowia jej się pogarszał. Myślę, że nie została nigdy małżonką z powodu planów dynastycznych, politycznych.
A wiadomo, czy to, że nie spełniła się w miłości, było dla niej trudne?
Myślę, że chyba tak, jako kobiety, chyba tak. W swojej rymowanej kronice Karol IX Sudermański zarzuca Wazównie różne jakby sposoby postępowania w kwestii damsko-męskiej. Natomiast jako matka z tej miłości matczynej trochę się spełniła, bo kiedy zmarła w 1598 roku Anna Habsburżanka, pierwsza żona Zygmunta III Wazy, to Wazówna opiekowała się Władysławem IV i w panegiryku napisanym na cześć Wazówny w związku z pogrzebem toruńskim z tegoż 1636 roku jest powiedziane, że czyni to Władysław IV nie tylko ze względu na pokrewieństwa, ale oczywiście też, ale ze względu na miłość traktującą jakby jako matkę. Także w tej miłości matczynej, opiekując się też różnymi osobami w młodym wieku, to miała szansę choć trochę się spełnić. A jako kobieta, no pewnie kolejna tajemnica. Na pewno coś tam się działo, ale nie było to uwieńczone ślubem.
Interesuje się pani Anną Wazówną od 38 lat. Sama pani mówi, że ta postać stała się pani bliska. Tak po prostu. Za co najbardziej pani ceni Annę Wazówną?
Myślę, że za jej odwagę. Odwagę podróży, odwagę wypowiadania swoich poglądów, odwagę studiowania, podejmowania prób leczenia, wytwarzania medykamentów, stanowczość, sprawiedliwość, pracowitość, opiekę nad ludźmi, którzy potrzebowali pomocy. Jest wiele listów, gdzie ona prosi o lenną, umieszczenie w hospicjum. Za takie bycie człowiekiem, kobietą, osobą dynamiczną i odważną. A poza tym po tylu latach to się tak myśli ciągle o tej osobie. Po tylu wizytach w archiwach, po tylu źródłach odnalezionych, po tylu tekstach napisanych. Ja myślę, że to jest wielkie moje szczęście i wielka radość, że mogłam mieć taką pasję i trafić na taką osobę, która mnie nie rozczarowała po prostu.
Trwa rok Anny Wazówny, sporo się dzieje. W środę, czyli dziś, jedzie pani do Golubia Dobrzynia. Cóż to będzie za spotkanie?
Zostałam zaproszona przez bibliotekę w Golubiu Dobrzyniu przez panią Barbarę Wasiuk do wygłoszenia w szkole wykładu Annie Wazównie dla młodzieży. Tam ma powstać scenariusz filmu Annie Wazównie. Pomysłodawczynią jest pani Barbara, mają też dzieci uczestniczyć. Ma być wyreżyserowany film, który ma uświetnić obchody roku Anny Wazówny. Ja po prostu jadę, żeby służyć wiedzą i chętnie odpowiem na każde pytanie młodzieży i postaram się też wzbudzić ich zainteresowanie tą postacią.
A oficjalna inauguracja roku Anny Wazówny w Brodnicy rozpocznie się już 17 maja o godzinie 16 w brodnickiej farze nabożeństwem ekumenicznym. Panie dyrektorze, ale tego samego dnia, także po południu o 17 w Pałacu Anny Wazówny sesja popularno-naukowa. Bardzo ciekawe wydarzenie.
Tak, sesja popularno-naukowa godzinę po rozpoczęciu mszy, czyli osoby, które będą na mszy, będą mogły przejść. Zresztą planujemy także. Przechodzimy do Pałacu Anny Wazówny i w Pałacu Anny Wazówny prelekcje na temat życia codziennego, na dworze Anny Wazówny i życia codziennego Anny Wazówny wygłoszą dr Alicja Sarkozłowska, która przed chwilą wypowiadała się na jej temat, i dr habilitowany Piotr Bilecki.
Dwór Zygmunta III Wazy od kuchni. Rozumiem, że będzie smakowicie też. W jakimś sensie.
Jakby planując i przygotowując tą sesję, prosiłem prelegentów, żeby tym razem przygotowali ciekawostki z życia. Na przykład nie wszyscy wiedzą, że Zygmunt III, że tak powiem, miał duszę artysty, próbował malować, próbował być złotnikiem i takie różne inne ciekawostki z życia, które przybliżą jakby postać Anny Wazówny i jej czasów.
Dzień później wystawa już tutaj w muzeum.
18 maja otwieramy wystawę zatytułowaną Anna Wazówna, Starościna Brodnicka, na którą postaramy się ściągnąć również pamiątki związane jakby z czasami Anny Wazówny i z Anną Wazówną. Ostatnie lata przyniosły nam trochę znalezisk archeologicznych, zabytków pochodzących z Pałacu Anny Wazówny. Dzięki badaniom możemy na przykład odtworzyć, jak wyglądały piece w jej pałacu. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że piece były dokładnie takie same jak w pałacu Zygmunta III, w Pałacu Warszawskim. Prawdopodobnie ta sama ekipa z Dunów wykonywała piece i na Zamku Królewskim w Warszawie, i w Brodnicy.
Tak, wydarzeń będzie naprawdę bardzo wiele. Szczegóły na stronach internetowych i Urzędu Miasta w Brodnicy, i Starostwa Powiatowego w Brodnicy, i Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu. Panie Aleksandro, także bardzo ciekawe wydarzenie 6 czerwca. Brodnickie Stowarzyszenie Kultury będzie artystycznie.
Tak. Brodnickie Stowarzyszenie Kultury realizuje taki program, na który składają się konkursy, w których bierze udział młodzież brodnickich szkół. Konkurs literacki Moja Przyjaciółka Anna i konkurs plastyczny skierowany dla uczniów klas szkół podstawowych Drzewo Genealogiczne Wazów. I całość tego projektu zakończy muzykal w wykonaniu uczniów zespołu szkół nr 1 w Brodnicy. Anna Wazówna, Kobieta Niepospolita. Ten spektakl będzie w Brodnickim Domu Kultury 6 czerwca. Nie wiem jeszcze, która to będzie godzina. W każdym razie zapowiada się coś wspaniałego.
Wiele tych imprez, panie dyrektorze.
Będzie bardzo dużo imprez w Brodnicy, bardzo dużo imprez organizowanych przez Urząd Miasta i przez Starostwo i przez mieszkańców Brodnicy, przez brodnickie instytucje. One kończą się pod koniec roku, we wrześniu. Osoby zainteresowane zapraszam na strony Urzędu Miejskiego w Brodnicy i strony Starostwa Brodnickiego. Tam będzie można znaleźć szczegółowy program. A będą ciekawe rzeczy, jak choćby już kolejny 13. Międzynarodowy Jarmark Ekologiczny z Królewną Anną, czy promocja książki profesora Grzegorza Ojcewicza, nie tylko Brodnickie Tajemnice Anny Wazówny, gdzie siły, że tak powiem,
ponadnaturalne grały rolę. Pan profesor używa takich nietuzinkowych metod. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Wystawy, konkursy, spektakle, biegi uliczne, festyny, promocje książki, spotkania literackie oraz warsztaty. To wszystko w czasie roku Anny Wazówny. Bardzo państwu dziękuję. My dziś gościliśmy w Brodnicy. Staraliśmy się oczywiście tylko w pewnym wycinku przedstawić tę nietuzinkową, niepospolitą postać. Warto pamiętać, że ktoś taki przez wiele lat był związany z naszym regionem. Aleksandra Kurek, przewodnik Muzeum w Brodnicy.
Dziękuję.
Marian Maciniak, dyrektor Brodnickiego Muzeum, byli państwa i moimi gośćmi. Sławomir Nowak, Michał Słobodzian, gorąco pozdrawiamy z Brodnicy. Do usłyszenia.
Dziękujemy, zapraszamy.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.